Paweł wrócił z pracy w szpitalu później niż zwykle. O 16 stanął w drzwiach domu swojego ojca przy ulicy Marszałkowskiej w Poznaniu. Byłby godzinę wcześniej, ale kolega poprosił, by przeczytał gazetę przeszmuglowaną rano do szpitala przez pewnego znanego ortopedę, który wracał z konferencji w Pradze.
Czechosłowacja wstaje z kolan. Socjalizm z ludzką twarzą jest możliwy. Bez cenzury.
Czesi i Słowacy przeżywali coś, co my w Polsce mieliśmy już dawno za sobą.
Czechosłowacja jest ostatnim krajem bloku wschodniego, które zabiera się za destalinizację dopiero w latach 60.
Symbolem czechosłowackiej destalinizacji był Aleksander Dubček.
Polska czeka na Dubčeka, takie hasło malowano na murach również w Poznaniu. Symbol roku 68. Słowak, nie Czech, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Słowacji, który w styczniu roku 68. obejmuje władzę w Komunistycznej Partii Czechosłowacji właśnie i rozpoczyna, czy też wdraża system reform, który przejdzie do historii pod terminem praskiej wiosny.
W 1956 roku w ZSRR rządził towarzysz Nikita Chruszczow, który odcinał się od stalinizmu. W 1968 pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego był twardogłowy Leonid Breżniew, którego znamy z doktryny Breżniewa. Nie opuścimy bratnich państw socjalistycznych w potrzebie.
Choć właściwym autorem tej doktryny jest Władysław Gomułka, który tą doktrynę Breżniewowi podsunął. Ona zawiera się właściwie w jednym takim fundamentalnym zdaniu, które mówi, że jeśli system komunistyczny w którymś z państw bloków jest zagrożony, to pozostałe państwa mają nie tylko prawo, ale i obowiązek interweniować, aby ten system obronić.
Doktor Paweł wszedł do kuchni. Ojciec siedział nad radioodbiornikiem.
Tato, trzeba będzie się przeprowadzić do Pragi. W sklepach towary, dyskusje o polityce w telewizji. Co tak zamarłeś?
Wolna Europa, której słuchał ojciec lekarza z ulicy Marszałkowskiej, nadawała komunikat.
Przekroczyła wojska Sowieckiego Związku, Polskie Ludowe Republiki, Niemieckie Demokratyczne Republiki, Maďarskie Ludowe Republiki a Bulharskie Ludowe Republiki, státní hranice Československé Socialistické Republiky.
Czechosłowaccy działacze partyjni i państwowi zwrócili się do Związku Radzieckiego i innych sojuszniczych państw z prośbą o szybką pomoc zbrojną dla braterskiego narodu czechosłowackiego.
Ulice Pragi wypełniły się zrozpaczonym i rozgoryczonym tłumem. Kilka setek młodych Czechów i Słowaków zebrało się przed budynkiem Centralnego Komitetu Partii, gwiżdżąc i krzycząc precz z Rosjanami.
Wrażliwy bardzo komponent interwencji niemieckiej, mimo że to NRD-owskie Niemcy, w Czechosłowacji był rozważany i doszli wówczas do wniosku sojusznicy z Układu Warszawskiego, żeby jednak w ten sposób NRD, które ze sprawą swoich rządzących bardzo chciało zrobić porządek w Czechosłowacji, no żeby oni się wprost do tego konfliktu nie angażowali.
Z 20 na 21 sierpnia 1968 roku około 450 tysięcy żołnierzy pięciu państw socjalistycznych weszło do Czechosłowacji.
Jeden ze spikerów wolnej radiostacji, przekazując tę wiadomość, zalamał się i wybuchnął płaczem.
Mohu mluvit jenom za nás ve studiu. A vlastně momentálně toho moc říct nemůžeme, protože nám slova hořknou v ústech. Díky vám, kteří jste se nepokořili, díky vám, kteří se ani nadále nepokoříte. Prahostatečná, lidé český, slovenský, spojme se. Mysleme na sebe, mysleme na jednotu. Nepokořme se, Praho.
Przywódcy zostali aresztowani, reformy wstrzymano. Tak udział Ludowego Wojska Polskiego w interwencji tłumaczyła kronika filmowa.
Coraz wyraźniejszy bowiem stawał się fakt, że siły prawicowe chcą wyrwać Czechosłowację z naszej wspólnoty. Nie mogliśmy się zgodzić, aby nasza południowo-zachodnia flanka została odsłonięta dla wrogów, a przede wszystkim dla militarystów zachodnioniemieckich. W tym celu siły kontrrewolucyjne użyły perfidnego hasła neutralności.
Tylko dlatego, że wojska czechosłowackie zostały w koszarach, tylko dlatego możemy mówić o tym, że nie doszło tam do dużej tragedii, wydaje się, bo zginęło w czasie tej interwencji około 90 Czechów i Słowaków. Rannych ciężko było około 800 osób, ale gdyby doszło naprawdę do walk ulicznych czy do otwarcia jakiegoś szerszego konfliktu zbrojnego na linii Armia Czechosłowacka i te pięć interweniujących państw, moglibyśmy mówić o dużym konflikcie zbrojnym.
Przywódcy praskiej wiosny z Aleksandrem Dubczekiem na czele zostają aresztowani. Prowincjonalna wolna radiostacja domaga się wypuszczenia przywódców na wolność.
Żądamy, aby były okamžitě vytvořeny normální podmínky pro činnost československých ústavních a politických orgánů, zrušena internace jednotlivých členů těchto orgánů k tomu, aby mohli obnovit svou...
Tak czy inaczej ta liczba szacowana przez historyków na 450 tysięcy żołnierzy, którzy interweniowali w Czechosłowacji w roku 68, jest większa niż liczba wojsk armii Adolfa Hitlera, która najechała na Francję.
Dubczekowi podsunięto w Moskwie dokument do podpisania. Przeszedł do historii pod nazwą Protokołu Moskiewskiego. Czechosłowacki przywódca zobowiązał się zejść z błędnej, zdaniem Breżniewa i Gomułki, drogi.
Po wypuszczeniu z więzienia i po powrocie z Moskwy Dubczek przemawia do narodu.
Nie dopuśćcie prowokacji. Nie dovolte wnieść paniku do naszych radów. Nie zostawa nam w ciężkiej sytuacji nic inne, jako napnąć wszystkie siły, wszetok rozum, abyśmy w dalszej pracy skutecznie obstali.
Dubczeka w 69 roku już zmieniono na Gustawa Husaka, takiego twardogłowego komunistę, który będzie rządził Czechosłowacją przez kolejnych 20 lat. Ta interwencja skończyła się wycofaniem wojsk w listopadzie roku 68. Nie zmienia to faktu, że wojska radzieckie zostały w Czechosłowacji do roku 91. Polskie wojsko, głównie druga armia Wojska Polskiego, którą kierował wówczas generał Florencibicki, jeden z architektów stanu wojennego, operowała na terenie Czechosłowacji w tym swoim obszarze 20 tysięcy km kwadratowych 84 dni. 84 dni, które przejdą do historii jako jeden z najbardziej haniebnych i hańbiących chyba mundur polskiego żołnierza aspektów polskiego oręża po II wojnie światowej.
Tato, nie możemy tak siedzieć. Trzeba coś zrobić. Nie czekaj na mnie z kolacją, wrócę późno.
Młody lekarz pobiegł do swojego kolegi, który był kierowcą karetki w szpitalu przy Przybyszewskiego.
Zrobię akcję na mojej ulicy, na Marszałkowskiej. Pomożesz?
Kierowca wyciągnął papierosa, zapalił, długo się zaciągał.
Co się gapisz? Nie wiesz, co się stało w Czechosłowacji?
Nawet akcje ulotkowe czy akcje pisania tzw. wrogich napisów, jak SB je definiowała, miała większy zasięg niż w marcu 68 roku w czasie protestów. Polacy, mimo pewnej niechęci chyba do takiej przysłowiowej, może nieco niesprawiedliwej wobec Czechów, jednoznacznie opowiedzieli się po ich stronie w tym czasie. I takie pytanie formułowane w ulotkach, co wam zrobił naród czeski, ulotka rozrzucona w Poznaniu w sierpniu 68 roku, było jednoznaczne. Największa akcja ulotkowa odnotowana przez SBC miała miejsce w Poznaniu przy ulicy Marszałkowskiej. Tam w nocy z 24 na 25 sierpnia i tam ponad setka ulotek została w nocy rozrzucona na ulicy, które te ulotki SBC później skrupulatnie zbierała. Podobnie napisy. Napisy, mury wielkopolskich miast i miasteczek się pokryły hasłami malowanymi często olejną farbą. One jeszcze długo potem, nawet jeśli były zamalowane, to były widoczne i przypominały o tym. Napaść na CSRS, hanią dla Polski, ZSRR agresorem, niech żyje Czechosłowacja, wiwat Dubczek, Breżniew równa się Hitler, ZSRR mordercy i tak dalej. Krótkie i treściwe napisy, które jednoznacznie pokazywały kontekst nastrojów społecznych. Jeszcze jeden element jest bardzo istotny, bo zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w miastach powiatowych, Jarocin, Śrem, Środa, Wolsztyn, ludność, i to jest bardzo charakterystyczne długo jeszcze po II wojnie światowej, ludność widząc ruchy wojsk sowieckich, bo one przecież przejeżdżały przez wielkopolskie wsie i miasteczka w drodze na południe, masowo rzucała się do sklepów i wykupywała artykuły pierwszej potrzeby, upatrując w tym, co się dzieje, jakiegoś szerszego zagrożenia wojennego. Ryż, kasza, nafta, świece, to wszystko bardzo szybko znikało ze sklepowych półek, no i pobudzało taką atmosferę niepewności, grozy.
Paweł wrócił do mieszkania późną nocą. Nie powiedział ojcu, gdzie był. Rano stawił się do pracy w szpitalu. Tata mężczyzny nastawił wolną Europę. O praskiej wiośnie śpiewał Karel Kryl.
Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. a naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
V rok później, na znak protestu przeciwko okupacji jego ojczyzny przez wojska radzieckie, student praski Jan Palach dokonuje aktu samopalenia. Pod wrażeniem tej wiadomości Kazimierz Wierzyński pisze wiersz na śmierć Jana Palacha i wygłasza go przed mikrofonem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Był to ostatni wiersz, jaki przed swą śmiercią poeta napisał.
W Sajgonie podpalali się buddyści. Nikt nie przeszkadzał im płonąć do końca. Ludzie stali na placu dokoła, patrzyli, aż wyschnie na ogniu czarny, siedzący w kucki kościany strób. Myśleliśmy, że to religia znieczula im śmierć, że można umierać z wyboru, z własnej woli iść w pożar, by wcześniej o kwadrans osiągnąć niebyt wieczysty. Myśleliśmy, że oni są inni, że to gdzie indziej, że tam inaczej i mało kto gotów był biec przez ocean, dopaść ich jeszcze żywych, odczytać twarz zwęgloną i zapisany w niej sens. Ale teraz wiemy już wszystko. Teraz ten pożar jest nasz. Tu pali się ktoś za siebie i za nas. Pali się z własnej woli pośrodku własnego narodu. Nikt z odludnego świata nie przeszkadza mu płonąć do końca. Pośnięci w kucki czekają na placach, aż poszczerbiony żużel rozpadnie się w proch. Nikt nie dopada żywych, nie chce odczytać, co napisane na twarzy Pragi. Tam dopełniła się nagle przysypana popiołem tradycja ognia. Złote miasto, nie odprowadzaj młodego człowieka do gnilnej ziemi na cmentarz. Oddaj go nam, upiornym cmentarzom naszego życia. On splonął i płonie, umiera i żyje, świeci pośrodku, chce jak najwcześniej wyjść poza pogrzeb z calopalenia, wmieszać się w przyszłość, w idący tłum. Nie oddawaj go ziemi, nie wstrzymuj w drodze, nam go potrzeba, może napadnie nas ogniem wszystkich pośniętych, uderzy nim w naszą noc.
Wykorzystaliśmy fragmenty audycji Kawalkada Czasu Radia Wolna Europa z fonoteki Radia Poznań.